Super, Ryszard Fis, środa 10 maja, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Pascal. Witamy serdecznie, oto główne wiadomości w skrócie. We Francji obchodzono po raz pierwszy Dzień Pamięci o Niewolnictwie. Paryskiej uroczystości przewodniczył prezydent Chirac. Po fiasku z wczorajszego spotkania w Nowym Jorku w sprawie Iranu, państwa członkowskie Rady Bezpieczeństwa zbiorą się ponownie 19 maja w Londynie. Komisja Europejska zaprezentowała strategiczny program działań dla usprawnienia funkcjonowania Unii mimo braku konstytucji. Władimir Putin wygłosił doroczne przemówienie do narodu, w którym podkreślał konieczność budowania potęgi gospodarczej i wojskowej Rosji. Nowym prezydentem Włoch został postkomunista Giorgio Napolitano. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Moszyńskim i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona także przeglądu prasy. W aktualnościach europejskich nadamy wywiad z ambasadorem Polski w Paryżu Janem Tombińskim na temat przebiegu Dnia Europy w Paryżu. Następnie Stefan Rieger ujawni nowości muzyki klasycznej, a Agnieszka Kumor w Kronice Teatralnej opowie o wątpliwości w reżyserii Romana Polańskiego. W notatniku paryskim Marek Brzeziński kroczy śladami komisarza Maigret. Katarzyna Zawicka zaś jest dziś autorką Rogatek, a także magazynu kulturalnego, m.in. o zbiorach Muzeum Cluny i otwarciu wystawy pod tytułem Siła sztuki w Grand Palais. Na koniec lekcja francuskiego, a oto dziennik. Francja po raz pierwszy w swojej historii obchodziła Dzień Pamięci o Niewolnictwie w związku z niedawną, przypadającą na 27 kwietnia, rocznicą jego obalenia w 1848 roku. Decyzję o wprowadzeniu od bieżącego roku dnia upamiętniającego tę mało chwalebną kartę historii podjął w styczniu prezydent Chirac. Omówienie Piotr Murzyński.
Obchody były bardzo uroczyste z udziałem najwyższych władz, choć w końcu nie doszło do porozumienia między władzami a zainteresowanymi stowarzyszeniami, by zorganizować wspólne obchody na dużą skalę. Temat niewolnictwa i kolonizacji jest we Francji ciągle bardzo delikatny. Kiedy przy okazji dyskusji nad ustawą o repatriantach niektóre organizacje obrony praw człowieka zażądały, by usunąć twierdzenie, że kolonizacja przyniosła także dobre efekty, grupa deputowanych wystąpiła z żądaniem, by dla równowagi usunąć również twierdzenia o jej złych skutkach. Niezależnie od polemik powstaje jednak okazja do przypomnienia, że niektóre francuskie miasta jak Bordeaux czy Nantes zbudowały swoje bogactwo i pomyślność na handlu niewolnikami, których przywożono tu z Afryki, by następnie sprzedać do Ameryki. Przypomina się też, że i we współczesnym świecie niewolnictwo obejmuje jeszcze tysiące ludzi, zwłaszcza kobiet i dzieci. Prezydent Chirac wezwał, by walczyć właśnie z wszystkimi nowoczesnymi formami niewolnictwa. Według cytowanych przez AFP danych Międzynarodowego Biura Pracy, liczba osób, które współcześnie są ofiarami niewolnictwa, miałaby przekraczać 12 milionów. Za najbardziej rozpowszechnioną postać niewolenia ludzi w dzisiejszym świecie uważa biuro pracę przymusową. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim Azji, zwłaszcza Indii i Pakistanu, a w dalszej kolejności Ameryki Łacińskiej, Czarnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zdarzają się jednak przypadki niewolniczego traktowania służby domowej także w Europie Zachodniej. Łącząc niejako współczesność z przeszłością, Jacques Chirac powiedział podczas uroczystości w Paryżu, że aby przezwyciężyć uprzedzenia, trzeba walczyć z ignorancją i zapomnieniem. Milionom anonimowych ofiar niewolnictwa, dodał, należy oddać pamięć i sprawiedliwość. Chirac odsłonił w czasie uroczystości dzieło plastyczne artysty z Gwadelupy, które będzie eksponowane do 14 lipca, a następnie na tym miejscu zostanie umieszczona stella pamiątkowa.
Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Mocarstwa zachodnie poczekają jeszcze kilka tygodni z wywieraniem presji w celu uchwalenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zobowiązującej rezolucji w sprawie Iranu i zapewnienia odpowiednich nowych narzędzi, by ją wyegzekwować, oświadczyła Condoleezza Rice. Wkrótce potem podano wiadomość, że następne posiedzenie w tej sprawie USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin oraz Niemiec wyznaczono na 19 maja w Londynie. Wczorajsze nowojorskie spotkanie, jak widać, nie przyniosło żadnych efektów. Prezydent Iranu Ahmadinejad, który przebywa z wizytą w Indonezji, oświadczył, że nadal czeka na odpowiedź na swój list do prezydenta Busha. Propaganda irańska przedstawia ten list jako świadectwo przebudzenia narodów islamu, które nie chcą ugiąć się przed cywilizacją zachodnią. Prezydent Bush oświadczył dziś w wywiadzie, że list ten nie wydaje się przynosić odpowiedzi na nurtujące społeczność międzynarodową pytania o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Jak informowaliśmy wcześniej, rzecznik Białego Domu powiedział, że ten 18-stronicowy dokument to sypanie piaskiem w oczy. Komisja Europejska zaprezentowała dziś program działań mający usprawnić, pomimo braku konstytucji, funkcjonowanie Unii w przyszłości. Składa się on z 12 propozycji, z których najważniejsze według samej Komisji dotyczą przeanalizowania od podstaw wspólnego jednolitego rynku, a równolegle spraw rozszerzenia i solidarności, polepszenia zaangażowania obywateli poprzez wprowadzenie dla wszystkich karty praw, udoskonalenia procesów decyzyjnych i wprowadzenia obowiązku zdawania sprawy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości, swobód i bezpieczeństwa. Ponadto Komisja proponuje, by w marcu przyszłego roku, w 50-lecie Traktatu Rzymskiego, państwa członkowskie złożyły uroczystą deklarację zawierającą potwierdzenie celów i zasad Unii i zobowiązanie do działania na rzecz ich realizacji. Ta deklaracja byłaby podstawą do dalszych prac nad tekstem konstytucyjnym. Według przewodniczącego Barroso wznowienie dyskusji nad konstytucją mogłoby nastąpić w latach 2008-2009, równolegle do przedyskutowania od podstaw budżetu unijnego. Tu Paryż RFI. Doroczne przemówienie Putina omawia Piotr Kamiński.
Władimir Putin wygłosił swoje doroczne przemówienie do Dumy. Wedle agencji ITARTAS przerywane oklaskami 47 razy. Oświadczył, że wyścig zbrojeń nie został zakończony, lecz obecnie przyspiesza. Rosja musi zaś budować potęgę wojskową i gospodarczą, by przeciwstawić się amerykańskiej fortecy. Budżet wojskowy i budżet bezpieczeństwa podniesione zostały w tym roku o 20%. Putin ironizował też subtelnie na temat niedawnych krytycznych wypowiedzi wiceprezydenta Czerneja na temat rosyjskiej demokracji. Towarzysz Wilk je i nie ma zamiaru nikogo słuchać. Gdzież znika patos dotyczący obrony praw człowieka i demokracji, gdy chodzi o obronę swych własnych interesów? Powiedział prezydent Rosji, podnosząc głos na 2 miesiące przed szczytem G8 w Petersburgu, przypomina agencja France Presse. Putin ostrzegł też, że wejście Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu nie może być przedmiotem przetargów. Rosja złożyła kandydaturę 13 lat temu, dzisiaj zaś jej los zależy wyłącznie od decyzji Waszyngtonu. Tymczasem amerykańsko-rosyjskie negocjacje handlowe utknęły od paru tygodni w martwym punkcie. Prezydent wspomniał również o krytycznej sytuacji w demografii rosyjskiej, stwierdzając, że jest to najpoważniejszy problem kraju i zapowiadając zasiłek 1500 rubli, czyli 55 dolarów, za pierwsze dziecko, 3000 za drugie, walkę z chorobami krążenia, alkoholizmem i fatalnym odżywianiem. Wspomniał też o imigracji, przy czym według Reutera w Rosji pracuje 7 milionów imigrantów, większość z nich nielegalnie. Ludność Rosji spada rocznie o 700 tysięcy osób. Dzisiaj zaś poczyna się zbliżać do symbolicznej granicy 140 milionów obywateli, co mutatis mutandis odpowiada liczbie sprzed 100 lat.
Nowym prezydentem Włoch został postkomunista Piotr Moszyński.
11. prezydentem Włoch został 80-letni postkomunista Giorgio Napolitano, były przewodniczący Izby Deputowanych i były minister spraw wewnętrznych. Wyboru Napolitano dokonał w środę parlament powiększony o przedstawicieli wszystkich regionów. Kadencja prezydenta trwa we Włoszech 7 lat. Spośród 990 senatorów, deputowanych i elektorów regionalnych głosy na Napolitano oddało 543. Kandydat centrolewicowej koalicji uzyskał wymaganą większość głosów w trzecim dniu wyborów i w czwartym głosowaniu. Mimo że parlament obraduje od poniedziałku, dopiero w środę odbyło się pierwsze faktyczne głosowanie nad kandydaturą Napolitano, gdyż w poprzednich elektorzy centrolewicy oddawali puste karty. Próbowali w ten sposób doprowadzić do zmiany stanowiska opozycyjnej centroprawicy Silvio Berlusconiego, która zgłosiła swego kandydata, dotychczasowego szefa Urzędu Rady Ministrów Gianniego Letta. Jednocześnie centrolewica na swój sposób przeczekała 3 pierwsze głosowania, w których wymagana była większość 2/3 głosów. W czwartym potrzeba już było tylko zwykłej większości. Za przysiężenie następcy Carlo Azeglio Ciampiego odbędzie się w poniedziałek. Dzięki wyborowi prezydenta Romano Prodi, przywódca centrolewicy, która zwyciężyła w kwietniowych wyborach parlamentarnych, będzie mógł wreszcie sformować swój rząd. W chwilę po wyborze Napolitano Prodi wyraził nadzieję, że jego ekipa zostanie zaprzysiężona w ciągu nadchodzącego tygodnia. Obecnie Prodi oczekuje, że Napolitano powierzy mu misję utworzenia rządu. Prezydent Ciampi zrezygnował z tego ze względu na zbliżający się koniec jego kadencji. Uważał, że jest to zadanie nowego szefa państwa.
Tu Paryż, Szeryfi. Po dwóch dniach starć między zwolennikami Hamasu i Fatahu obie te palestyńskie organizacje wydały wspólny komunikat, w którym podkreślają, że jedynym sposobem rozwiązywania sporów jest dialog i utworzyły Komitet Współpracy. Rząd zapowiada, że użyje wszystkich swych prerogatyw, by przywrócić panowanie prawa. Prezydent Mahmud Abbas ze swej strony wydał stosowne instrukcje podległym mu służbom bezpieczeństwa. Władze Jordanii zakomunikowały o aresztowaniu w ubiegłym miesiącu 20 aktywistów Hamasu. Są oni oskarżeni o spisek i przygotowywanie zamachu na terenie Jordanii. Izraelski minister spraw zagranicznych pani Tzipi Livni oświadczyła, że Izrael nie widzi żadnych przeszkód dla wdrożenia decyzji kwartetu o dostarczaniu Palestyńczykom pomocy humanitarnej z ominięciem Hamasu. W kwietniu w samym Bagdadzie zginęło wskutek morderstw blisko 1100 osób, oświadczył dzisiaj prezydent Iraku Talabani. W ciągu ostatniego tygodnia zginęło też, dodajmy, 5 dziennikarzy. Dzisiaj zaś w zasadce w Bakubie zginęło 12 robotników zdążających do pracy w tamtejszej elektrowni. I na koniec wracamy jeszcze do Francji, gdzie wciąż głośno o aferze Clearstream. W dzisiejszej deklaracji prezydent Chirac uroczystym tonem zaprzeczył, jakoby miała ona dotyczyć jego samego, potępił kalumnie i brak poszanowania dla procedur sądowych, które są w toku i który sprzyja kreowaniu sensacji i wszelkim ekstremizmom, oraz ponowił swe zaufanie dla premiera Dominika de Villepin. Minister spraw wewnętrznych Sarkozy, na szkodę którego ta afera była rozpętana, potępił ze swej strony nikczemne machinacje. Jak mówił, opozycja komentuje te wypowiedzi jako rozpaczliwe zwieranie szeregów prawicy, a dziennik Libération porównuje rząd do dryfującej tratwy. Był to dziennik, słuchają Państwo, Paryża, Radio France International. No i właśnie teraz przejdziemy do przeglądu prasy, którego dokona Piotr Kamiński.
Zamiast integracji mamy święto. Francja obchodzi dzisiaj uroczyście historyczną rocznicę obalenia niewolnictwa, a dokładniej buntu pewnego pułkownika dowodzącego garnizonem Gwadelupy, który sprzeciwił się przywróceniu niewolnictwa na wyspie. Było to 205 lat temu. Lewicowa Libération podkreśla, że obalenie niewolnictwa nie obaliło dyskryminacji, co więcej, nie załatwia bolesnej kwestii integracji imigrantów. Szkoda jedynie, że dziennik nie poświęca więcej miejsca faktowi, iż choć tylko Zachód niewolnictwa tak uroczyście obalił, i to półtora wieku temu, tylko on musi nieustannie za nie przepraszać, sam siebie nieustannie podejrzewając o wszystko, co najgorsze. Na przykład o to, że próba uregulowania kwestii imigracji stanowi objaw rasizmu. Tymczasem, jak pisze Yves Tréhard Le Figaro, znaczna większość Francuzów popiera ustawę o imigracji, jaką wniósł na forum Zgromadzenia Narodowego minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. 3/4 Francuzów głosujących na prawicę i 56% głosujących na lewicę domaga się tu reformy. Ponad 3/4 wszystkich zapytanych uważa za słuszny wymóg kształcenia obywatelskiego i znajomość francuskiego w zamian za kartę pobytu. Niemal 3/4 uważa, że imigrant pragnący sprowadzić do Francji rodzinę musi ją utrzymywać z własnej pracy, a nie z zasiłków. Różnice między wyborcami lewicowymi i prawicowymi są tu niewielkie. Większe pojawiają się dopiero, gdy trzeba komentować zdanie ministra, wedle którego imigranci, którym się Francja nie podoba, powinni z niej wyjechać. 68% wyborców prawicowych jest za, 56% wyborców lewicowych przeciwko. W sumie jednak ponad połowa zapytanych opinię tę popiera. Rezultaty tego sondażu zasługują na głębokie przemyślenie ze strony wszystkich, zarówno francuskiego episkopatu, który stanowczo się projektowi przeciwstawił, co przywódców politycznych lewicy, pisze komentator dziennika. W kwestii tej między elitami a tak zwanym krajem rzeczywistym nastąpił znaczny rozdziew. Wzrost ksenofobii w krajach europejskich to skutek niefrasobliwego traktowania przepływu emigracji z półkuli południowej, czytamy w Le Figaro. Ma to miejsce w Austrii, Danii, Holandii, Francji, nawet Anglii nie oszczędziło to niepokojące zjawisko. Zbyt długo zamykaliśmy oczy na te kwestie. Obecny projekt ma przynajmniej tę zaletę, że kładzie kres obojętności, z której wyrasta rasizm, wyzysk i rozpacz, konkluduje komentator Le Figaro. Tymczasem afera Clearstream, czyli jasny strumyk, płynie dalej swym wartkim tokiem, wynosząc na powierzchnię coraz to nowe męty. To już nie rząd, to tratwa, pisze Libération, dryfująca od tygodni ku mrocznym wybrzeżom kompromitacji. Wlecze ona za sobą cały kraj, wyśmiewany za granicą, zdruzgotany moralną degrengoladą władzy wykonawczej, co przepowiada jak najgorsze skutki. Każdy dzień przynosi nowe, ponure sekreciki Chiracolandu, sączone kropla po kropli przez generała Rondeau, który z dwóch sędziów śledczych zrobił sobie spowiedników. Okazuje się, że szef państwa posiada rzekomo w Japonii olbrzymie konto bankowe, idące w setki milionów dolarów. Nie jest to nowa historia, podkreśla Libération, skoro po ponownym wyborze Chiraca 4 lata temu kilka wysoko postawionych osobistości z wywiadu wyleciało za próbę śledztwa w tej sprawie. Pierwszy raz jednak wspomina o tym rzekomo sam szef owej firmy. Pałac Elizejski zagrzmiał natychmiast o zniesławieniu. Wyszło też na jaw nazwisko donosiciela, co rzekomo rozpuścił po mieście fałszywą listę skorumpowanych, na której figurował minister spraw wewnętrznych. U szczytu państwa gromadzą się gęste, czarne chmury, pisze Libération. Najgorsze zaś jest to, że zmiana na stanowisku premiera nie wystarczy, by się rozwiały. Sarkozy głosi wprawdzie radykalne zerwanie z przeszłością, jako lokator hotelu Matignon nie byłby jednak w stanie odmienić prezydentury Chiraca przeżartej do immeutu aferami, nadal jednak chronionej prezydenckim immunitetem, kończy Libération. Le Monde poświęca aż 2 teksty sytuacji w Polsce. Pierwsze z nich dotyczy nominacji na stanowisko ministra spraw zagranicznych, którym została pani Anna Fotyga. Dziennik podkreśla, że to pierwsza kobieta na tym stanowisku w Polsce. Jej nominacja wynika zaś ze wstrząsu, jakim było wstąpienie do rządu antyliberalnych populistów z Samoobrony i ultrakatolickich nacjonalistów z LPR. Stefan Meller uzasadnił swe wystąpienie z rządu pojawieniem się tam Andrzeja Lepera. Z tych samych powodów dymisję ze stanowiska szefa Wydziału Stosunków Polsko-Niemieckich złożyła Irena Lipowicz. Dziennik cytuje również wypowiedzi Donalda Tuska oraz arcybiskupa Józefa Rzycińskiego, który mówił o wstąpieniu do koalicji ludzi pozbawionych godności i honoru. Kilka stron dalej Le Monde poświęca obszerniejszy tekst zagrożeniu, jakie zawisło nad niezawisłością Narodowego Banku Polskiego. Samoobrona i LPR, pisze dziennik, natychmiast pospieszyły z deklaracjami mającymi uspokoić koła finansowe. Niemniej bank patrzy im na ręce. Zarówno instytucja, co i szef Leszek Balcerowicz, architekt przemian gospodarczych podjętych po roku 89, stanowią bowiem naczelny cel antyliberalnych napaści Lepera, domagającego się państwowego nadzoru nad bankiem i zwolnienia jego szefa. Balcerowicz jest wysoce niepopularny wśród rolników i małych przedsiębiorców. Wielu Polaków obarcza go odpowiedzialnością za wysokie bezrobocie, 18% w marcu, podczas gdy inwestorzy zagraniczni dostrzegają w nim raczej ojca gospodarczego ożywienia. Jak powiada w korespondencji Le Monde Andrzej Krakowiak z Rzeczpospolitej, Balcerowicz i Leper to wcielenie 2 przeciwstawnych wizji Polski. W lutym Samoobrona spróbowała przepchnąć przez Sejm ustawę reformującą status i obowiązki NBP, co wysoce zaniepokoiło Europejski Bank Centralny we Frankfurcie. Dariusz Filar z Rady Polityki Pieniężnej zapewnia, że w umowie koalicyjnej większość projektów populistów, na przykład zrzucenie na NBP odpowiedzialności za bezrobocie, zostało złagodzonych lub całkiem zarzuconych. Utrzymano wszakże pomysł zasadniczy tyczący misji banku, co sprzeczne jest zarówno z ustawodawstwem polskim, co europejskim. Obecna ustawa głosi, że bank odpowiedzialny jest za stabilność cen i popiera politykę rządu pod warunkiem, że ta nie godzi w ową misję. Zmiana tego przepisu, mówi Dariusz Filar, stworzyłaby możliwość nacisków politycznych. Pomimo deklaracji premiera Marcinkiewicza, nikt nie wyklucza ewentualności zmian w klauzulach regulujących funkcjonowanie Rady Polityki Pieniężnej, na przykład za pośrednictwem zmiany systemu mianowania jej członków. Mandat Balcerowicza wygasa w przyszłym roku, a choć rynki zachowały na razie spokój, większość ekspertów jest bardzo zaniepokojona przyszłą orientacją rządu. Dymisja ze stanowiska ministra finansów pani Zyty Gilowskiej, uważanej za gwaranta polityki liberalnej, zostałaby uznana za sygnał negatywny, kończy Le Monde.
Tu Paryż, Radio France International. Piotr Moszyński zaprasza teraz na rozdział europejski.
Jak informowaliśmy w naszych wtorkowych audycjach, z okazji przypadającego 9 maja Dnia Europy, we Francji przeprowadzono bardzo huczne i spektakularne obchody. Ich częścią była m.in. operacja Drzwi Otwarte w ambasadach 24 państw Unii Europejskiej w Paryżu i siedzibach francuskiego Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nazajutrz po tej operacji zwróciliśmy się do ambasadora Polski we Francji, Jana Tombińskiego, z pytaniem, jak przebiegła ona w polskiej ambasadzie.
W ambasadzie polskiej, podobnie jak w innych ambasadach, zostaliśmy poproszeni o otwarcie drzwi dla Francuzów i no, pogoda nie sprzyjała temu, żeby były jakieś tłumy odwiedzających, bo sto kilkadziesiąt osób w naszej ambasadzie i podobne informacje mam z innych ambasad, że liczba osób wahała się od kilkudziesięciu w ambasadach, które nie dysponują większymi przestrzeniami, do około 200 w innych ambasadach, które mogą sobie pozwolić na przyjęcie większej liczby osób. Był to dzień, który zapewne miał pokazać francuskiej publiczności, że te państwa europejskie po pierwsze są otwarte na Francję, czyli było takie zaproszenie do tego, że można, nie ruszając się z Paryża, odwiedzić 24 inne kraje. Skutek tego, no nie przyciągnęliśmy tysięcy ludzi, ale do jakiejś grupy ludzi pewnie to przesłanie dotarło.
Panie ambasadorze, co przy takich okazjach, kiedy zjawiają się ludzie z zewnątrz, nie będący zawodowo związani z ambasadą, co najczęściej państwo słyszą od nich, kiedy Francuzi zwykli, tak zwani szarzy z ulicy, pojawiają się w ambasadzie? Czy pytają głównie o ambasadę, czy pytają o Polskę? Jakie są ich reakcje?
Jednak w większości były to osoby, które skorzystały z możliwości zwiedzenia ambasady, a więc przeważały zachwyty nad pałacem, w którym mieści się ambasada, nad jego utrzymaniem, nad jego wystrojem i historią. Ale równocześnie pojawiały się bardzo często pytania, które w tyle miały taką tradycyjną sympatię polsko-francuską, odwoływanie się do historii relacji polsko-francuskich, do wielkich postaci, do Chopina, do Marii Curie Skłodowskiej, a wracał również oczywiście polski hydraulik, za którego najczęściej nas przepraszano, że ta dyskusja, która przed rokiem toczyła się we Francji, w której hydraulik polski się pojawił w roli straszaka dla Francuzów, w gruncie rzeczy z punktu widzenia Francji była dyskusją wstydliwą, żenującą i dzisiejszej perspektywy upokarzającą.
A propos dyskusji, jakie toczą się we Francji, czy zgodziłby się pan ambasador z poglądem wyrażanym wczoraj przez niektórych komentatorów agencyjnych, że tak wyjątkowo huczne i spektakularne obchody Dnia Europy we Francji miały na celu przede wszystkim ukryć paraliż, który dotyczy w opinii tych komentatorów zresztą zarówno Europy, jak samej Francji?
Niestety przypomina się stare polskie przysłowie: mądry Polak po szkodzie, i widać, że nie tylko Polak, ale Francuz też. Dla nas wszystkich z krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 roku, ten dzień dzisiejszy i to święto było przyjęte z takim poczuciem zgorzkniałości, ponieważ Francja, administracja francuska straciła okazję do pozytywnego mówienia o Unii Europejskiej, o wymiarze Unii Europejskiej w związku z 1 maja 2004. To rozszerzenie, które powinno było być dwa lata temu wielkim świętem wspólnym Europy, świętem tego, czym Europa w założeniu swoich twórców miała być, strefą pokoju, stabilności, rozwoju i solidarności, ta okazja przed dwoma laty została stracona, niewykorzystana. Potem konsekwencje tego przeżywaliśmy rok temu, gdy Francja została tak szalenie podzielona i przez dyskusję przed referendum. Dyskusję, która ujawniła w gruncie rzeczy głęboką niechęć, nieufność do i rozszerzenia Unii Europejskiej, do tego projektu, który w tej chwili w nowoczesnej, 21-wiecznej rzeczywistości Unia ma sobą prezentować. robienie teraz Wielkiego Święta Europejskiego jest rzeczywiście próbą odwrócenia trochę tego fatalizmu, w którym się pogrążyła Francja w ostatnich latach.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu ambasadorowi za rozmowę.
Słuchają państwo Paryża, RFI. A teraz Stefan Rigger i nowości muzyki klasycznej.
Nieoceniona francuska firma Alfa wskrzesza jednego jeszcze kompozytora, o którym całkiem niemal zapomniano. Franz Xaver Richter urodził się z początkiem XVIII wieku, a odszedł na 2 lata przed śmiercią Mozarta. Obok Stamica był jednym z filarów szkoły mannheimskiej, która otworzyła drogę klasycyzmowi. Jedną nogę miał jeszcze w baroku, co czuć w nasyconych polifonią utworach, lecz drugą już w klasycznym Wiedniu. Stworzony ad hoc zespół Rincontro, w którym błyszczy świetny barokowy skrzypek Pablo Valetti, nagrał 3 spośród 6 kwartetów Richtera z opusu 5, których nawet Haydn by się nie powstydził. A jeszcze na deser mamy znakomitą interpretację 2 fug Bacha zaaranżowanych przez Mozarta. Posłuchajmy jednak Richtera. Oto finałowe presto z 1 kwartetu C-dur.
Paryska kronika teatralna, Agnieszka Kumar.
John Patrick Shanley urodził się w Bronxie. Ze szkoły podstawowej go wyrzucono. Podobnie stało się z uczęszczaniem na obiady szkolne w St. Anthony. W koledżu kardynał Spellman podziękowano mu za naukę. Zawieszony został w prawach studenta na Uniwersytecie Nowego Jorku. Jak pech to pech. Chyba że klątwa. Tylko czyja? Ojciec Flynn, bohater nagrodzonej nagrodą Pulitzera sztuki Shanleya Wątpliwość, też chyba jest przeklęty, choć nosi księżowską sutannę. Akcja sztuki toczy się w roku 1964 w szkole katolickiej w Bronxie, którą kieruje kostyczna i zimna jak góra lodowa siostra Aloysius. Wyrzucany w przeszłości dość często, jak Shanley, za niepokorną naturę, ksiądz Flynn wchodzi w konflikt z siostrą dyrektorką. Wydaje się, że przyczyną tego jest zbytnia popularność księdza wśród młodzieży, która przedkłada przystępnego, serdecznego księdza, rozumiejącego problemy młodych ludzi, nad wymagającą dyscypliny i szkolnej urawniłowki siostra Aloysius. Jest jeszcze młodziutka siostra James, ledwo wyszła z nowicjatu, której pasja nauczania historii skutecznie dusi dyrektorka. Przełożona manipuluje młodą siostrą, każąc jej donosić o wszystkim, co wydaje jej się nieodpowiednie w szkole. Świeżo upieczona konfidentka rzeczywiście coś zauważyła. Ojciec Flynn wziął jednego z uczniów do prezbiterium. Kiedy chłopiec wrócił stamtąd do klasy, zachowywał się dziwnie i pachniał alkoholem. Zszokowana siostra Aloysius zaczyna podejrzewać, że w serdecznym Flynnie kryje się pedofil i zamierza go zdemaskować. Tytułową Wątpliwość należałoby nazwać raczej niezmąconą pewnością. I choć okaże się, że mały wypijał chyłkiem wino mszalne, bo ma problemy z innymi dziećmi, nic nią nie zachwieje. Nie cofając się przed żadnym środkiem, nawet kłamstwem, dyrektorka stara się udowodnić winę księdza. W imię szczytnych ideałów gotowa jest złamać karierę i życie temu człowiekowi. Jest jeszcze matka czarnoskórego ucznia, którego nikt poza katolicką szkołą nie chciał przyjąć i przygotować do dalszych studiów. To tylko do czerwca, kiedy pójdzie do koledżu, wzdycha w oszołomieniu w przejmującej scenie rozmowy z dyrektorką. Sztukę Shanleya wystawił w Teatrze Berto Roman Polański. Reżyser postawił na tekst i aktorów, co nie oznacza artystycznego lenistwa, lecz tak rzadką dziś reżyserską pokorę. Eric Melville dyskretnie punktuje światłem eschatologiczny drugi plan sztuki, który jedynie przeczuwamy. Scena przedstawia pokój dyrektorki, proste biurko, 2-3 krzesła, drzwi, szare ściany. Po zejściu szarej zastawki widać ławkę, 2 krzewy różane, to podwórzec szkoły. I duży krzyż, który przez cały czas wisi nad sceną w głębi. W finale krzyż zajaśnieje światłem. Przez cały czas trwania dramatycznego pojedynku między księdzem Flynnem a siostrą Aloysius stoimy jako widzowie po stronie księdza. Thierry Frémont, niezwykły, głęboki, inteligentny, w momencie załamania, kiedy błaga przełożoną o litość, nagle zasiewa w nas tę wątpliwość, która tak gryzła i jego przeciwniczkę. Co jest prawdą, a co pomówieniem, czy ich tajemnic dochowuje ksiądz, tego się nie dowiemy. Wątpię, ja tak wątpię, wyznaje Aloysius osłupiałej współsiostrze w tej niewygodnej, mocnej roli Dominique Labourie. Wyborny spektakl, w którym każdy z elementów w naturalny sposób znajduje swoje miejsce. Była to wątpliwość w reżyserii Romana Polańskiego w Teatrze Berto.
Słuchają Państwo Paryża, RFI, a na rogatki paryskie prowadzi nas Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy kolejny salon związany z rolnictwem biologicznym Vive Nature. Trwać będzie od 11 do 15 maja, a poświęcony będzie produktom naturalnym. Dużo mamy takich imprez we Francji i to bardzo dobrze. Przy okazji chcę uspokoić tych wszystkich, którzy obawiają się, że pod nazwą bio kryje się jedno wielkie oszukaństwo, że jest to tylko sposób na podniesienie ceny, a w gruncie rzeczy jemy to samo, co 2 razy taniej można kupić w supermarketach. Otóż nie. Prawie zawsze można ufać markom bio, bo kary za nadużywanie tego określenia są ogromne, a kontrole częste i dokładne. Tak więc ci, którzy obawiali się oszustwa, mogą spokojnie pogryzać biologiczną marchewkę. Inna sprawa, że czasami produkty bio nie są smaczniejsze od tak zwanych zwyczajnych. Ale to już zupełnie, jak mówiłam, inna sprawa. Wracając do salonu, Vive Nature odbywać się on będzie w miasteczku nauki i techniki La Villette. Przewidziano ogromną liczbę pogadanek i konferencji. Będzie tu sporo o medycynach tradycyjnych z różnych zakątków świata, o chorobach genetycznych, o zatruciu środowiska, w tym sporo o papierosach, o zdrowym i racjonalnym żywieniu, o spaniu i bezsenności i o wiele jeszcze innych równie interesujących sprawach. Przypominam, od jutra do poniedziałku w miasteczku nauki i techniki w La Villette. Kara to spotkanie twórców biżuterii od 12 do 15 maja w gmachu giełdy handlowej Paryża. Przybywają nań kreatorzy z całego świata. Poprzednie miało miejsce w listopadzie. Odwiedziło je ponad 14 tysięcy osób, które podziwiały dzieła 95 twórców. Te cosemestralne targi stały się głównym miejscem pokazu biżuterii, a jednocześnie miejscem bardzo czasami intratnych transakcji handlowych. Niestety, może ze względu na ekskluzywny charakter wystawianych produktów, mało znalazłam informacji na temat tego spotkania. W Pałacu Kongresów w Paryżu 11 i 12 maja odbędzie się Krajowy Salon Sekretarek i Asystentek oraz Sekretarzy i Asystentów. Odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Pracy i jest największym spotkaniem poświęconym zawodom wspomagającym szefów przedsiębiorstw. Przedstawione na nim produkty zostały stworzone po to, aby osobom je wykonującym maksymalnie ułatwić pracę. I mówiąc o ułatwieniu, mam na myśli przede wszystkim jak najbardziej efektywne działanie, a nie więcej czasu na słynne piłowanie paznokci. W czasie targów odbędą się również pogadanki i dyskusje, które obracać się będą wokół dwóch zasadniczych tematów. Pierwszy to łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym, przede wszystkim z prowadzeniem rodziny i wychowaniem dzieci. Osoby wspierające szefów przedsiębiorstw to jednak zazwyczaj kobiety, od których oczekuje się również wykonywania zajęć domowych, a przynajmniej kierowania nimi, co jak wiemy jest zajęciem trudnym, odpowiedzialnym i pracochłonnym. Jak pogodzić te dwa zawody, żeby żaden nie ucierpiał kosztem drugiego? Najprawdopodobniej odpowiedzi na to nie udzieli żaden mężczyzna, ale na szczęście panie jakoś sobie radzą. Drugi temat, w pewien sposób związany z pierwszym, to praca na odległość, telepraca, czyli jak wykonywać pracę asystentki nie wychodząc z domu, co ma być ponoć przyszłością wielu prac biurowych. Jak zwykle życzę Państwu wielu miłych wrażeń w czasie paryskich salonów i do usłyszenia za tydzień.
A do notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
Przez ostatnie 3 tygodnie podążaliśmy po Paryżu śladem Brygady Tygrysa, a to za sprawą ukazania się na ekranach kin fabularnej wersji tego popularnego przed laty serialu oraz przy okazji rozpoczęcia we francuskich kioskach sprzedaży serialu na płytach DVD. Zachęceni detektywistyczno-opaszowskim Paryżem postanowiliśmy wyruszyć na spacer śladami innego bohatera tego samego gatunku literacko-filmowego, komisarza Maigret. Stąd muzyczny wstęp, jakim jest fragment muzyki do tego filmu. Każde miasto ma takie miejsce, które się zna doskonale, chociaż nigdy się w owym mieście nie postawiło swojej stopy. Takie jest Koloseum w Rzymie, kolumna admirała Nelsona na Trafalgar Square w Londynie, czy wieża Eiffla. Wiele takich obrazów zapada nam w pamięci dzięki filmom, inne stają się przedmiotem wyobraźni dzięki książkom. Tak wyobrażamy sobie angielską wieś z książek Agaty Christie, czy dachy Paryża z Arystokotów. Dla wielu osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy na Cykwanę, wiele takich widoków jest zdumiewająco znajomych. Tak jest również z pewnym nadbrzeżem Sekwany, w tym miejscu zgrabnie opływającej pełną uroku wyspę. Mowa jest o Quai des Orfèvres. Jeżeli nawet nie zobaczymy tego zakątka, to i tak nazwa czytelnikom książek o komisarzu Maigret jest bardzo bliska. Budynek pod numerem 36 jest rzeczywiście symboliczny dla francuskiej powieści kryminalnej, której akcja rozgrywa się w Paryżu. Każdego ranka słynny komisarz mijał swój ulubiony most Saint-Michel, przechodził przez drzwi prowadzące do wnętrza budynku, w którym miał swoje biuro. Jeśli idąc wzdłuż ściany gmachu skręcimy w ulicę Arle, zerkniemy na drugie piętro. W oknie może dojrzymy charakterystyczną postać w kapeluszu z nieodłączną fajką w zębach, w zamyśleniu zapatrzoną w wody Sekwany. Kto wie, może właśnie rozwiązującą kolejną zagadkę kryminalną. To w tym miejscu młody, bo zaledwie 45-letni funkcjonariusz stołecznej policji po 15 latach wzorowej służby w roli inspektora brygady specjalnej rozpoczynał swoją karierę komisarza. Thank you. wszystko się zaczęło w 1929 roku, kiedy to nikomu nieznany belgijski pisarz Georges Simenon opuścił Paryż na pokładzie barki, aby rozpocząć dwuletnią wędrówkę po kanałach Europy. To w czasie tej podróży, a dokładnie gdy dotarł do Holandii, wpadł na pomysł stworzenia postaci komisarza Maigret. Na holenderskim kanale przyszedł na świat detektyw, którego sława stawia go w randze najważniejszych postaci tego gatunku literackiego, obok Sherlocka Holmesa czy inspektora Poirot. Gdy łódź odbiła od holenderskiego nadbrzeża, ruszając dalszą podróż, Georges Simenon zakasał rękawy i zaczął pisać pierwszą powieść wydaną dwa lata później, Pietre le Leton. Akcja zaczyna się właśnie w biurze komisarza. Jest listopad, powoli zapada zmrok. Ze swego biura komisarz widzi sekwanę, plac świętego Michała i barki zacumowane przy nadbrzeżu. Wszystko to podryguje w niebieskim świetle gazowych lamp. Orfewr biegnie wzdłuż wyspy miejskiej Île de Cité od mostu świętego Michała Pont Saint-Michel do nowego mostu Pont Neuf. Między 1364 a 1617 rokiem w miejscu, gdzie dzisiaj tłumy turystów spacerują po moście Saint-Michel, aby z dzielnicy łacińskiej dostać się na wyspę i móc zwiedzić Sainte-Chapelle, Conciergerie i Ptasi Targ, tam budowano przez stulecia kolejne drewniane mosty. Potem przyszła pora na kamienne konstrukcje, ale gdy wytyczono plac świętego Michała ze słynną fontanną, miejscem spotkań zakochanych par albo poszukiwaczy nowych partnerek i partnerów na romantyczne spacery po okrętych uliczkach i wizyty w licznych tutaj barach, okazało się, że most wypada znacznie poniżej nadbrzeża. I w 1857 roku kompletnie go przebudowano, a pracę wykonano w rekordowym tempie 5 miesięcy. To ten most ozdobiony literą N w hołdzie Napoleonowi, składający się z 3-17-metrowych łuków, tak bardzo lubił komisarz Maigret. Swoją nazwę, nadbrzeże Orfèvre, bierze ten zakątek stolicy od licznych złotników, którzy tutaj mieli swoje sklepy. Mieli tutaj także swoją kaplicę, której fundamentów można ponoć się dopatrzyć w jednym z fragmentów obecnych murów. W każdym razie taką nazwę nadano w XVII wieku. Gmachy, w których swoje siedziby mają sądy, stanowią jeden z najbardziej kompleksowych elementów zabudowy Paryża. Powstawały prawie w nieprzerwany sposób od XII wieku po nasze czasy. Samo nadbrzeże złotników zaczęto zabudowywać w 1620 roku, a przebiegu prac dopilnował Achilles de Arle, którego imieniem nazwano uliczkę skręcającą wzdłuż budynku mieszczącego biuro komisarza. Jego, komisarza śladami, udamy się w dalszą wędrówkę za tydzień, a dzisiaj posłuchajmy piosenki z filmu o przygodach komisarza Maigret.
Ça ne sert à rien, tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien, on ne s'en souvient que lorsqu'on les regrette et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste que mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils, je crois toujours que c'est le bonheur qui commence. Mais l'histoire est toujours pareille. Ça ne sert à rien d'ignorer les obstacles.
Tu Paris, RFI, magazyn kulturalny, przygotowała dzisiaj Katarzyna Zawicka.
Paryskie Muzeum Średniowiecza Cluny otworzyło wystawę dzieł zgromadzonych w ciągu ostatnich 10 lat. Nosi ona tytuł Dzieła nowe 1995-2005, a otwarta będzie od dzisiaj aż do 25 września. Zaprezentowane na niej zostaną najpiękniejsze zdobycze muzeum z tego ostatniego dziesięciolecia. Wystawa ma być jednocześnie hołdem złożonym Viviane Huchard, dyrektorce muzeum, która pełniła tę funkcję od listopada 1994 roku aż do swojej śmierci, która nastąpiła w lipcu 2005. Większość dzieł wystawiona jest w dwóch salach, poza tymi, które są trudne do przetransportowania. Pozostały więc na swoich stałych miejscach z doczepionymi tabliczkami, że stanowią część tej właśnie wystawy. Pochodzą one z czasów od X do XVI wieku. Wykonywane były z najróżniejszych tworzyw i najróżniejszymi technikami. Część to eksponaty sztuki sakralnej, część jak najbardziej świeckiej. Chyba najznakomitsze są dwa z nich. Pierwszy to zwiastowanie. Grupa dwóch rzeźb kamiennych metrowej wysokości. Przedstawia ona Marię Dziewicę i Gabriela i świadczy o znakomitości rzeźby normandzkiej końca XV wieku. Drugi to karta ze zbioru tekstów liturgicznych, przykład znakomitej romańskiej sztuki iluminacji z początków XII wieku. Inne eksponaty to na przykład kamienna głowa z paryskiej katedry Notre Dame, świecznik liturgiczny, który przy bliższych oględzinach ukazuje sceny zabaw lub walki i wreszcie tryptyk przedstawiający zwiastowanie flamandzkiego mistrza Adriana Isambranta. Wśród eksponatów mniej sakralnych interesująca jest średniowieczna konewka o bardzo współczesnej formie, odnaleziona na terenie paryskich Term i ogrodu Cluny, czyli tam, gdzie mieści się muzeum. Mamy też na wystawie prapradziadka dzisiejszych identyfikatorów, czyli ołowianą plakietkę 5-centymetrowej wysokości, jedną z takich, jakie przyczepiali sobie do płaszczy pielgrzymi. Warto pamiętać, że budynek, w którym mieści się paryskie Muzeum Średniowiecza, jest sam w sobie znakomitym zabytkiem. Są to właściwie dwa zabytki. Pierwszy to galoromańskie termy z okresu między I a III wiekiem, drugi to paryska rezydencja opatów Cluny z końca XV wieku. Minister kultury Renaud Denolieu de Vabre dokonał uroczystego otwarcia wystawy Siła sztuki w Grand Palais. Jest to pierwsza tego typu i o takim rozmachu wystawa, a zorganizowana została z inicjatywy premiera Francji Dominika de Villepena, który zapowiedział ją jeszcze w październiku w czasie Międzynarodowych Targów Sztuki Współczesnej. Miała ona pozwolić na pokazanie właściwych wartości współczesnej sztuki. Natychmiast zyskała sobie ona miano wystawy Villepena i wzbudziła w świecie artystycznym, delikatnie mówiąc, kontrowersje. Niektórzy oskarżali premiera o zapewnianie sobie łatwej reklamy, czyli działania pod publiczką w ramach przygotowań do kampanii przedwyborczej. Uznana została za wystawę propagandową, ukazującą tylko część życia kulturalnego Francji i pomijającą dziedziny obecnie bardzo popularne i rozpowszechnione, chociaż nie zupełnie oficjalne. Mimo tych kontrowersji wystawę zorganizowano. Znalazło się na niej około 350 dzieł, z czego spora część wystawiona jest po raz pierwszy, autorstwa 200 artystów francuskich lub mieszkających we Francji, znanych lub nie, których do udziału w wystawie zaprosiło 15 komisarzy, artystów, krytyków sztuki, dyrektorów instytucji kulturalnych. Mieli oni całkowicie wolną rękę w dokonywaniu wyborów. Minister Denolieu de Vabre oświadczył dziennikarzom AFP, że Grand Palais jest miejscem, żeby nie powiedzieć świątynią, sztuki, wolności i twórców. Tu więc powinno się przedstawiać dzieła tych, którzy tworzą we Francji. Siła sztuki ma się odbywać regularnie co 3 lata. Tym razem trwać będzie od 10 maja do 25 czerwca. Książka francuskiego pisarza i filozofa Bernarda Henri Lévy o amerykańskim dziennikarzu Danielu Pearl, zamordowanym 4 lata temu w Pakistanie, zostanie przeniesiona na ekran. Autor stwierdził, że jest szczęśliwy, mogąc przyczynić się do utrwalenia pamięci o Pearlu, a jednocześnie ukazując okropieństwa terroryzmu. Film ma być hymnem na cześć Pearla i obrazem międzynarodowego terroryzmu. Daniel Pearl, reporter z Wall Street Journal, został porwany i zamordowany w styczniu 2002 roku przez islamistów w Pakistanie, kiedy przebywał tam w ramach swej pracy dziennikarskiej. Jak to zwykle w Hollywood, do filmu zostaną wprowadzone zmiany. Na przykład narratorem w książce jest autor, czyli Bernard Henri Lévy, który opisuje swoją własną podróż do Pakistanu śladami Pearla. W filmie będzie to oczywiście amerykański dziennikarz telewizyjny. Autor książki zobowiązał się jednak, że nie będzie ingerował w pracę nad filmem. Zdjęcia rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Już teraz trwają poszukiwania odpowiednich plenerów w Maroku, Emiratach Arabskich, Libii, Tunezji i w Indiach. Wytwórnia, która zajmuje się produkcją, wypuściła takie filmy jak Air Force One czy Firewall, oba z Harrisonem Fordem w roli głównej. Warto jeszcze może dodać, że równolegle w wytwórni Warner Bros. Kręcony jest drugi film o Danielu Pearl, tym razem na podstawie książki napisanej przez wdowę po nim Marianne. I jeszcze jedna krótka informacja dotycząca książki, filmu i fikcji. Bestseller Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci, jak wiadomo, wzbudził ogromne kontrowersje, oburzenie niektórych historyków i przede wszystkim Kościoła. Zupełnie niesłusznie, bo autor nigdy nie próbował stworzonej przez siebie fikcji przedstawić jako prawdy historycznej. Szum wywołany wokół tej powieści kryminalnej wprowadził taki zamęt w umysłach szarych obywateli, że rzeczywiście część z nich uwierzyła w prawdziwość brownowskich wymysłów. Jak się okazuje, niemała część. Według jednego z ostatnio przeprowadzonych sondaży, 1/3 Francuzów uważa, że Kod Leonarda da Vinci oparty jest, jeśli nie całkowicie, to w znacznej części na faktach autentycznych. Może w tym kontekście słuszna jest decyzja singapurskiej cenzury, która uznała, że film ten dozwolony będzie dopiero od 16 roku życia, bo wcześniej może wprowadzać zamęt w młodych umysłach. Ale jak się okazuje, i ci po 16 też mają niezły zamęt w głowach, więc to już chyba niestety wszystko jedno.
Du coffret. 30e.
Miałem wypadek i Nadia wszystko nagrała. Idę się pożegnać z Mariąż. Będzie mi jej brakowało. Jaki spokój. Będzie można pogadać.
Bonsoir, Marie-Ange.
Là, vous voulez me parler?
Vous voulez?
Mais oui, je veux, tu veux, vous voulez. C'est le verbe vouloir.
Ah, czasownik vouloir. To chcieć.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit?
Marie-Ange, je vais à l'hôtel de la paix, à Bastille.
Mais c'est loin. Pourquoi?
Marie-Ange, le réseau.
Le réseau? Vous prenez un whisky?
Jeszcze raz pozbieram wszystko do kupy i opowiem Marie-Ange. Może ona będzie mogła mi pomóc. Po pierwsze, magnetofon Nadii nie powinien znaleźć się w moich rękach.
C'est le palador de Nadia, ale do.
Jean-Pierre chce go zdobyć. Tam jest jakiś dowód.
Et santé. Bon alors.
Le Walkman n'est pas pour moi. Il est pour Jean-Pierre.
Vous êtes sûr? Attendez, j'ai un client.
Marie-Ange nie rozumie. A przecież to proste. Jadę dalej. Po drugie, Nadia i Jean-Pierre są zamieszani w sprawę szkatułki.
On commence ensemble, on finit ensemble.
A w tych nagraniach jest wiadomość dla Jean-Pierre'a, nie dla mnie. Wciągnęła mnie w tę aferę.
Alors?
Nadia est avec Jean-Pierre. Il lui dit, on finit ensemble. Et il parle de bague. Le coffret.
Mais non, mon petit, ce n'est pas possible. Nadia n'est pas coupable.
Pourquoi?
Mais parce que le baladeur est pour vous.
Mais non! Jean-Pierre est son fiancé. Nadia, c'est Carmen. Pam, 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 pam. Si je t'aime, prends garde à toi.
C'est bizarre.
Marie-Ange widzi to wszystko inaczej. I nie zgadza się ze mną. Po trzecie, miałem wypadek.
Lucas, ne bouge pas. Ça va? C'est ta tête?
Clochard Gérard był jego świadkiem. I wtedy straciłem pamięć.
Oh, monsieur! Alors, ça va la tête?
Et voilà, encore un verre. Lucas, ça ne va pas votre histoire.
Ah bon? Mais Marie-Ange, voici une carte de Nadia.
Tiens, tiens. Pas un mot. Votre Nadia, elle a bien un secret, mais avec vous. Le baladeur avec la preuve, l'argent, c'est pour vous.
La preuve?
Le baladeur, c'est pour expliquer quelque chose.
Marie-Ange ma chyba rację. Skoro Nadia zostawiła mi magnetofon z dowodem, to nie może być jej wina. Czegoś nie łapię. Muszę raz jeszcze wszystko przesłuchać, a Marie-Ange mi pomoże. Marie-Ange, le Walkman, c'est notre secret, d'accord?
D'accord, Lucas.
Merci, Marie-Ange. À bientôt.
Faites attention, mon petit.
À suivre.
L'affaire du coffret est production Radio France Internationale. Texte Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masha Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
W Paryż, RFI, jeszcze na koniec przypomnę najważniejsze wiadomości. We Francji obchodzono po raz pierwszy Dzień Pamięci o Niewolnictwie. Paryskiej uroczystości przewodniczył prezydent Chirac. Po fiasku wczorajszego spotkania w Nowym Jorku w sprawie Iranu, państwa członkowskie Rady Bezpieczeństwa zbiorą się ponownie 19 maja w Londynie. Komisja Europejska zaprezentowała strategiczny program działań dla usprawnienia funkcjonowania Unii mimo braku konstytucji. Władimir Putin wygłosił swoje doroczne przemówienie, w którym podkreślał konieczność budowania wojskowej i gospodarczej potęgi kraju. Nowym prezydentem Włoch został postkomunista Giorgio Napolitano. Żegna się z Państwem serdecznie Piotr Błoński. Do usłyszenia o 23:00. Piotr Osoch.